Chciałbym dzisiaj ze Słowa Bożego zwrócić się do tych z was, którzy może tęsknią za jakimś dobrym czasem z Panem, że mieliście gdzieś tam w przeszłości dobre chwile z Bogiem, a dzisiaj być może jesteście w głębokiej dolinie cienia, w głębokim smutku, wspominaniu, myśleniu o tym, jak to kiedyś było lepiej. Kiedyś i psalmista tęsknił, że dawniej to się chodziło do świątyni z radością, bo przyszły na niego trudne chwile. Ale też chcę wejść w słowo, które objawia nam Pana Jezusa, aby nasza wiara była niezachwiana, aby przez cokolwiek w życiu idziecie, byście wiedzieli, że waszą siłą i tym, którego trzymamy się, jest Pan Jezus. Amen. Że nie dam sobie zabrać tego, którego chcę widzieć zawsze przed oczyma. Poznawanie Pana Jezusa wiąże się, myślę, z ciągłym duchowym dojrzewaniem. Na początku często jesteśmy takimi jak malutkie dzieci. Wybieramy sobie Pana Boga dla takich najlepszych chwil. Ale potem w miarę naszego życia odkrywamy, że Bóg nie tyle chce nas oderwać od codziennego życia, bo wcale nas od życia odrywać nie zamierza i gdzieś indziej dawać, ale chce stawać się naszym życiem i być z nami Bogiem, który jest z nami na każdy dzień, nie tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze. I chciałbym was zabrać w takie miejsce Słowa Bożego, ale troszeczkę sobie pozwolę gwoli wstępu jakby powoli wchodzić w to miejsce. Znajdujemy się w takim miejscu, gdzie Jezus tylko co przed chwilą powiedział Piotrowi takie słowa, Mateusz 16, 17, wówczas Jezus mu oznajmił, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły to tobie, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Co takiego mu objawiły, wszyscy wiemy, którzy chociaż raz przeczytaliśmy Nowy Testament, że objawiły mu to, że On jest Chrystusem, On jest Mesjaszem. Piotr zobaczył prawdę o Jezusie. I kiedy Piotr zobaczył prawdę o Jezusie i wykrzyknął zachwycony, kim jest Jezus, że poznał Jezusa i Pan Jezus odpowiedział mu właśnie takimi słowami, teraz Jezus posuwa się o krok dalej i za chwilę zobaczymy, że zupełnie inaczej z tym się Piotr zderzy, ponieważ Jezus zaczyna zapowiadać swoją mękę i mówi, że droga Mesjasza, Piotrze, to nie jest łatwa droga. I zaczyna zapowiadać swoją śmierć. I Piotr, podobnie jak większość z nas, nie zdaje tego testu, bo jest na to zbyt uduchowiony. Można by było powiedzieć, jestem zbyt duchowy i radosny, Panie, tak wzniośle mi się usłyszało, co powiedziałeś, żeby takie rzeczy słuchać. A poza tym Cię kocham, nienio, Panie, no takie złe rzeczy to Ci się nie przydarzą, między nami jest fajnie. A Bóg mówi, ja jestem Bogiem, który nie idzie drogami, jakie wydają się człowiekowi właściwie. I dlatego zaraz potem słyszę jakże inne słowa Mateusza 16, 23. Idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Takie dwie mocne, wiecie, tak jakby Piotra trochę sponiewierało w prawo, w lewo, nie? Ale to jest pierwszy sygnał, że, i chcę, żebyście to usłyszeli, nie my będziemy ustalać, na czym polega bycie uczniem. Że Bóg się zwraca do nas, czy skłonisz swe kolana i swoją głowę i przyjmiesz drogę ucznia, po której chcecie posłać. W jednym miejscu Piotr ma objawienie Chrystusa i zaczyna widzieć, kim jest Chrystus, a w drugim chce naprawiać plan od wieków dla Chrystusa przygotowany. Ma swoją ideę, jakby to ten Chrystus miał mieć, jak działać i w ogóle co mu się przydarzy. Bóg nie może być naszym Bogiem, którego naprawiamy. Naprawić można zegarek, samochód, ale nie może być Bogiem, w którym kombinujemy, żeby go dostosować do siebie, bo się zgubimy i wyjdziemy poza uczniostwo, ale to już nie będzie właśnie chrześcijaństwo, jak tu dziś zostało powiedziane, chrześcijanie ewangeliczni, czyli chrześcijanie Ewangelii, to jest to, czym pragniemy zostać. Uczniowie Jezusa, którzy za Nim idą. Potem wypowiada takie słowa. Chcę was po prostu wprowadzić w ten fragment, z którego chciałbym dzisiaj głosić. W Mateusza 16, 28 mówi do nich: po tym wszystkim zaprawdę powiadam wam, że są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim. I z tego miejsca, powoli tu się kończy mój wstęp, a oni przechodzą na miejsce tej wielkiej duchowej lekcji, którą z wami dzisiaj chciałbym przeżyć, aby rozweseliła, posiliła wasze serca. Idą razem na miejsce wielkiej duchowej lekcji i to, co tu widzą, jest zapowiedzią tego, co jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze jaśniej za chwilę zobaczą. I tu przechodzimy do 17 rozdziału Ewangelii Mateusza, z którego chciałbym przeczytać może 8 pierwszych wersetów. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być, i jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. A podniosłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. To słowo. Wierzę, że na dzisiejszą środę, kiedy chcemy się słowa uczyć, jest dla nas nauką o relacji z Bogiem, ze świętym Bogiem. Pamiętajcie, cały świat coś tam o Bogu mówi. Ale jest pewna grupa ludzi, która go traktuje jako świętego, która jest gotowa swoje życie z nim związać i położyć. Do kościoła, wiecie, wielu ludzi może przychodzić, ale sami wiemy, bo tak jest w każdym zborze, w każdym zgromadzeniu, że wielu ludzi jest na sali, ale tak naprawdę do łodzi z wiarą wsiada niewielu i razem płynie. Po 6 dniach czytaliśmy w pierwszym wersecie Mateusza 17:1. Po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. Po 6 dniach przychodzi 7. Jezus prowadzi swoich uczniów i zwróćmy uwagę, że Duch Święty podkreśla, iż jest to wysoka góra na osobności. I nie możemy myśleć, że przypadkiem Biblia tak często podkreśla osobność. Wręcz, wiecie, można by było zrobić cały wykład czy cały odczyt na temat miejsca odosobnienia modlitwy. I zresztą wielu ludzi to już robiło. Można pod tym kątem sobie przeczytać Nowy Testament i bardzo dobrze nawet Stary, gdzie widzimy, że Duch Święty w tym natchnionym słowie w jakiś sposób nam poddaje pomysł na spotkanie Boga inaczej niż zwykle, to znaczy w miejscu oddzielenia. Często to podkreśla. Wysokość to jest góra, gdzieś na górę szedł Mojżesz, tu jest, za chwilę to, zresztą zobaczymy, że się bardzo ładnie łączy tutaj. I oddzielenie, wysokość i osobność oddziela ich od niskości, od zgiełku tego świata. Pan często objawiał się na górach. I problem oczywiście nie w tym, gdzie On jest, ale gdzie my potrafimy najlepiej jako ludzie Go usłyszeć. Bóg wie, że czasami trzeba nas wyciszyć. Czasami jesteśmy wstrząśnięci tym, co się nam dzieje. Wstrząśnięci tym, co powie lekarz. wstrząśnięci tym, co się dzieje w naszym życiu, a Bóg mówi, daję ci pokój, wycisz się, bo chcę do ciebie mówić, ale nie słyszysz mnie, bo jesteś taki wstrząśnięty, bo masz tak głośno w głowie. Uczniowie znali Biblię żydowską, czyli to, co nazywamy Starym Testamentem. Jak wiemy z innych nauczań, oni to nazywali Tanach. Od, prawda, początku nas wszystkich trzech części Starego Testamentu, czyli Tora, Pisma i Prorocy, Tora, Nebim, Ketubim, czyli Tanach. I czytali. I wiedzieli o tym, jak w Księdze II Mojżeszowej, albo jak wolicie Eksodus 24, Mojżesz również udaje się na górę i tam w 24 rozdziale, pierwszy werset widzimy, że do Mojżesza powiedział, wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i z daleka oddacie pokłon. Nie wiem, czy to usłyszeliście tak samo jak ja. Ale dzisiaj, gdy sobie to jeszcze czytałem rano, tak się na chwilę na tym zatrzymałem. Zwróćcie uwagę na ten werset, przyglądnijcie się mu. Gdzie co mi się tu podoba, to wstąp do Pana. Słyszę, jak wstąp do cioci, nie? Albo wstąp do mamy. Wstąp do wujka, wstąp do sklepu. Wstąp do Pana. Wstąp do Pana. Mógłbyś na chwilę wpaść do Pana? Może nie masz czasu, może biegasz. Może przeraża cię to, co powiedział ktoś, kto zrobił ktoś, co stało się. I tak mi się to podoba. Wstąp do Pana. Mógłbyś na chwilę do Niego wstąpić? Innymi słowami, Bóg będzie chciał powiedzieć, na chwilkę zamilknij, na chwilkę bądź cicho, coś chcę ci pokazać. Wstąp do Pana. To aż życie chcę, wiedząc, że można wstąpić do Pana. Ja tak poczułem po tym. To jest moje słowo na dziś, tak wam powiem. Z codziennych czytania, dzisiaj właśnie nie to, co rano studiowałem z naszego tego 49 tygodni, Biblię w 49 tygodni, jakoś tam rano do mnie z tych właśnie wersetów tam nie przemawiało, a to było takim dzisiejszą taką perełką moją. Wstąp do Pana. Wstąp. To wysokość, to oddzielenie. I mija 6 dni, i 7 dnia Pan przemawia, 7 dnia zawołał na Mojżesza z obłoku i widzimy 24 rozdział, troszeczkę niżej, 16, 17, 18 werset. I chwała Pana spoczęła na górze Synaj, a obok okrywał ją przez 6 dni. W 7 dniu Pan zawołał na Mojżesza pośród obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach synów Izraela był jak ogień pożerający na szczycie góry. I Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę, a był Mojżesz na górze 40 dni i 40 nocy. W naszym tekście z Nowego Testamentu, który czytaliśmy, wracam tam do Piotra, dokładniej do Pana Jezusa, który ich zabiera ze sobą uczniów, mija 6 dni również i idą z Jezusem na górę. Dwie podobne sytuacje, jedna w tym Starym Przymierzu, druga w tym Nowym. Są powołani, są wokół Bożej obecności, Bożego Słowa i na 7 dzień mają niezwykłe spotkanie, dowiadują się o Bogu coś nowego. Po całym tym zgiełku Bóg chce się objawić i ta historia mówi mi, że w moim zgiełku potrzebna jest wysoka góra i oddzielenie, że potrzebujemy sabatu, urlopu, że potrzebujemy chwili, że potrzebujemy dnia, że potrzebujemy czasami wyjść i być gdzieś samemu, wpaść do Pana, wstąpić do Pana, wstąpić na górę, chociaż ta góra pańska może być nawet 2 piętra w dół w piwnicy, ponieważ jest to inny rodzaj góry. Wstąpić do Pana, żeby się oddzielić. Wiecie, czasem nie wystarcza słuchać kazań. Jeśli człowiek funkcjonuje tylko na tym, że przychodzi do tak zwanego kościółka, jak ja nie lubię tak to mówić, tak. Przychodzi sobie do tego kościółka, nabożeństwo, słucha kazań i wydaje mu się, że to właściwie zaserwisuje jego życie. Czasem trzeba znaleźć czas być blisko Pana, znaleźć czas na to, żeby być sam, żeby poczytać, żeby przeżyć, żeby przyjąć, żeby odkryć Boga w Jezusie, żebyś był silny, silny duchowo. To jest jeden z ważniejszych momentów ich życia. To chwila, o której trzeba pamiętać. Bo cóż takiego się dzieje, Drugi werset z tych ośmiu, które przeczytaliśmy z Mateusza, mówi nam, przynajmniej z tego 17 rozdziału, z tych ośmiu, mówi nam: i został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Wcześniej Piotr wyznawał, kim jest Jezus, potem go próbował ratować swoimi słowami i wysiłkami, teraz widzi go w otoczeniu legendarnych miłośników Boga. I takiego Jezusa jeszcze nie widział. Mojżesz, chcę, byście to zobaczyli teraz. Pamiętacie tą historię o Mojżeszu, jak wyszedł na górę, prawda? Mojżesz po spotkaniu z Panem lśnił. Pamiętacie ten moment? Stary Testament opisuje, nie? Że Mojżesz lśnił. Jego po prostu cały się świeci. Oczywiście widziano twarz jego, że się świeci. Jest ciekawe, wiecie, to na marginesie wam tylko teraz coś powiem. To nie jest część dzisiejszego nauczania. Jak lubicie ciekawostki. Jeden z rabinów mówił, że Mojżesz schodząc z góry lśnił. Że jest napisane, że śniła jego twarz, no bo tyle było odsłonięte, ale że tak naprawdę lśnił cały. I ten sam rabin przeniósł potem swoje nauczanie na Adama i Ewę i mówi, że zanim ludzie wpadli w grzech, byli istotami, które lśniły od spotkania z Jahwe, ponieważ spotykali się z Nim codziennie. Bez przerwy byli w tej właśnie obecności. I to właśnie w momencie grzechu Biblia nam mówi, że zauważyli, że są nadzy. A dokładnie chodzi o to, że właśnie to światło, które w nim zgasło i zobaczyli siebie w ten cielesny sposób. Ciekawa myśl, prawda? To jest oczywiście na marginesie. Nie musicie tego przyjmować, to nie jest jakiś dogmat, doktryna czy coś. A więc teraz go widzi w otoczeniu legendarnych miłośników Boga, tak jak go nigdy nie widział. I jak mówiłem, Mojżesz po spotkaniu z Panem śnił i da ludowi przesłanie od Jahwe. Ale z Jezusem jest tutaj inaczej. Jezus po tym spotkaniu nie będzie lśnił. A dlaczego? Jezus objawia się im nie jako ten, który lśni, czerpiąc światło z Boga, ale jako ten, który jest źródłem tego, że wszystko inne lśni. To On jest tym, który daje lśnienie wszystkiemu. To On jest światłością świata. To On jest tym, przez którego wszystko zalśnić może. Da im też słowo, to będzie słowo od Ojca, ale też Jego słowo takie przyjacielskie, życiowe dla nich, ale to On jest tym, który napełnia wszystko, co go spotka swoim szczególnym światłem. Ten, który może przebywać w takiej obecności, w takim towarzystwie, już wkrótce zdecyduje, postanowi być sam i nic nie móc. Oni patrzą na to. Widzą Mojżesza, Eliasza i tego, który wszystkiemu temu blask nadaje. Widzą Bożą obecność w niesamowity sposób. I trzeci werset mówi: i oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nimi rozmawiali. Mateusz 17:3. To nie są przypadkowe osoby, chcę wam powiedzieć, na tym spotkaniu. Oni coś reprezentują. Kiedy mówicie Mojżesz, to z czym się wam kojarzy? Zakon, prawo, prawda? Kiedy mówicie Eliasz, czym się wam kojarzy? Bardzo rzadko używamy samego słowa Eliasz, tylko mówimy jak prorok Eliasz. A więc prawo i prorocy. To nie są przypadkowe osoby, reprezentują prawo i proroków. Jeden to dawca prawa, który wziął je od Boga, a drugi to prorok wiary, który wypowiadał od niego słowo. Obydwie te osoby, Mojżesz i Eliasz, doświadczały bardzo bliskich spotkań z Bogiem. Obydwie te osoby, Mojżesz i Eliasz, byli odrzucani i wielokrotnie krytykowani przez lud. Do tego stopnia, że obydwie te osoby nieomal nabawiły się depresji. Rozstroju. Wiemy, że Eliasz siedział wstrząśnięty tym, że jest sam, był biedny, sponiewierany tym, jak jego służba szła. A nie mówię już o Mojżeszu, bo też czytaliśmy, że był zmęczony, że padał z nóg, potrzebował porady. A co też najważniejsze, żaden z nich nie ma znanego ludziom grobu. Żaden z nich. Tak niezwykłe dwie osoby, prawo, proroctwo. coś, co usłyszeli niewielu i żadnego grobu. Szczególny rodzaj Bożej obecności, Bożego świadectwa w ich życiu. Dla nas jest to też informacja, że ci, którzy schodzą z Panem, nie przepadają gdzieś bez śladu, ale są z Nim na zawsze. Wiemy też, że jest o Henochu napisane, chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo Bóg go sobie zabrał. I my też wierzymy, że nawet gdyby się nam przydarzyło mieć grób, to będzie na chwilę, ale ci są już bez grobu, bo On jest życiem. I oto stoi Jezus. Jezus, ten, którego oskarżają o to, że ma demona, że jest żarłokiem, pijakiem. Wiemy, że takie oskarżenia na Jezusa padały. Czytamy o tym w Ewangelii. Jezus oskarżany przez ludzi o łamanie prawa i nieprzestrzeganie proroków rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Widzicie to? Nie wiemy, o czym rozmawiają, ale objawiają uczniom siebie. Ukazali się im, że objawiają uczniom pewną prawdę, o tak to mogę powiedzieć, że Jezus jest wypełniającym ciągłość nauki Starego Testamentu, że Jezus jest tym, który do naszego życia został posłany od Boga, że jeśli coś dzisiaj w życiu potrzebujesz, jeśli mam jakąś potrzebę, to na liście potrzeb numer jeden jest Jezus. Więcej i więcej, mocniej i mocniej, bardziej Ciebie, Panie Jezu. I tu jest ta sławna wypowiedź Piotra, Mateusza 17,4. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Łukasz, inny ewangelista, synoptyk, dodaje, że mówił, bo nie za bardzo wiedział, co powiedzieć, nie? Macie coś takiego czasem, nie? Każdy z nas ma. Co by tu powiedzieć? Mojżesz, kiedy wszedł w takie miejsce, był tam 40 dni. A więc no, na jakiś namiot brzmi całkiem logicznie. Również podejrzewa się, że ów fragment dzieje się podczas święta namiotów. I w głowach uczniów oni ciągle z tym jeszcze to wiążą. Być może dlatego również chcą budować namioty. Tego nie wiemy, ale może czasami patrzymy na to zbyt pobożnie. Pobożnie w tym takim sensie, powiedziałbym, niekoniecznie pobożnie, tak zbyt religijnie. O. Piotr tak na to popatrzył. Dobrze tu być. Tam, na zewnątrz, tam w dole rządzi Rzym. Śmierć, chaos, okupacja. Nawet może nie ma po co iść. Tu, no, tu jest spokój. Tu nam dobrze. Panie, mogę zbudować namioty? Mieliście taki moment, że nie chciało się wracać do domu? Że nie chciało się iść do pracy? Że nie chciało się iść do szkoły? Że nic się nie chciało? Chciało się tylko pozostać gdzieś w obecności Bożej. I powiedzieć: ratuj mnie, bo jutro znów badania. Ratuj mnie, bo jutro znów to coś, co zbija moje serce. Ja się Piotrowi nie dziwię. Tam na dole nie zaś wesoło było. Być w miejscu, gdzie świat nie śmie przeszkodzić. Być w miejscu, gdzie na 100% nie pojawi się żadna choroba. Być w miejscu, gdzie światłość nigdy nie gaśnie. No po prostu nic tylko być. Kiedyś w troszkę inny sposób to zrozumiałem. Taka troszkę lekcja pokory dla mnie. Kiedy zaczynaliśmy na wschodzie pracę, pamiętam wyjazd na taką niedużą wioskę, gdzie była ewangelizacja i przyjeżdżamy na tą ewangelizację. Oni mówią, no, że tu już od 3 godzin trwa ewangelizacja, i my jesteśmy następnymi i już było iluś tam mówców, wiecie, i następne. I potem się przekonałem, że to właściwie nie była ewangelizacja, co to było takie nabożeństwo, że chodzili i wierzący, i niewierzący. I to tak trwało kilka godzin, 3 czy 4 godziny. I tak sobie pomyślałem, szok, ile ci ludzie wysiedzą. Ale troszkę inaczej zacząłem na to spoglądać, kiedy skończyło się i poszliśmy po drodze do pastora na obiad. Szliśmy drogą przez to, to taka wioska, wiecie, strasznie błoto, można było normalnie więcej niż po kolana wejść w takie dziury po traktorach, samo błoto, kałuże i te domy. Dotknęła mnie kompletna ciemność we wsi. Dwie czy trzy żarówki. W tych domach biednie, te wszystkie takie chałupki z drewna, wiecie. I nagle zrozumiałem, przyglądając się tym ludziom, oni nie mieli po co wracać. W domu tych kobiet czekał na nich tylko zapijaczony mąż. Bieda. Wielu z tych domów nie mieli nawet dobrze, wiecie, no mieli może jedną żarówkę, bo nie chcę powiedzieć, że nie mieli prądu, ale naprawdę ciemno było, było strasznie biednie. Toalet nie było w żadnym z tych domów. Chodzi mi o to, że w tym domu nie było co robić. My czasem mamy tyle przyjemności, że proszę szybciej, bo obiad, bo wygoda, bo to, ale tam wtedy zrozumiałem, że gdybym znalazł się w miejscu, że zostałoby mi wszystko zabrane, a jeszcze do tego bałbym się wracać do domu, to być może wcale by mi się nigdzie nie śpieszyło. Taka moja myśl. Myślę, że kto chciał mnie zrozumieć, to zrozumiał. Piotr odzywa się do Jezusa. Jedyny, którego osobiście Piotr zna, blisko zna oraz kocha. Nie pyta o zdanie Mojżesza. Nie pyta o zdanie Eliasza, jakby wiedział, kto tutaj rządzi i wie, do kogo się zwrócić. Bo wie, że Jezus jest Panem również wobec Mojżesza i Eliasza. Mojżesz jest tym, który uznał jego hańbę za lepszą od skarbów Egiptu. Eliasz znał jego ducha. Stoją koło niego i bardzo dobrze wiedzą, kim Syn Boży jest. Bo oni go już wcześniej poznali na swój sposób. Z drugiej strony chcę ich tak samo uczcić, ale głos Ojca nie pozostawia złudzeń. Kto tu jest najważniejszy? Jezus jest Panem. Amen. Inni to słudzy. I ten kochany Piotr, przekonujący Pana o tym, że nie będzie musiał cierpieć, chcąc zbudować namioty, on nie chce nic złego, on uczy się Jezusa i nie rozumie podobnie jak my. Najpierw nie chce, żeby Jezus przechodził przez mękę. Teraz chce tu zostać, byle było wzniośle, byle było pobożnie. Panie, tak bardzo tęsknię za tym spokojem. Tak bardzo chciałbym być tylko przy Tobie. Niech zniknie to, co w mojej głowie krzyczy. Niech zniknie to, czego się boję. Niech zniknie to, co mnie tak prześladuje, męczy, smuci to, przez co nie mogę spać. Tylko Ty, żebyś został, z Tobą chcę być. Chcę budować trzy namioty. Z łaciny, może niektórzy pamiętają to słowo, tabernakulum po łacinie. Ma na myśli coś więcej niż namioty w tym turystycznym sensie. Namiot oznacza w tej hebrajskiej kulturze Bożą obecność w tym wypadku. Pierwszy był namiot Mojżesza, potem był namiot prawa Bożego. Drugi namiot to był Eliaszowy namiot wiary. I teraz jest ten namiot obecności Jezusa. To słowo tabernakulum, które powiedziałem z łaciny, w grece skene. Namiot mocno pokrywa się z hebrajskim słowem szekina, czyli obłok chwały Bożej wstępujący pośród ludzi. I w tym człowiek siedzi jak w namiocie, w to Mojżesz wszedł, w tym był z Panem. Na początku było słowo. Pamiętacie ten werset? A co było dalej? Na początku było słowo. Pamiętacie? Słowo ciałem się stało i zamieszkało. Wiecie, co to jest to zamieszkało? I rozbiło namiot wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo namiot rozbiło wśród nas. Rozbiło namiot, żebyśmy się spotkali, żebyśmy mieli swój czas, żebyś mógł tam wejść, wyciszyć się, ale to jeszcze nie jest koniec. To tylko po to, żebyś mógł wyjść i załatwić sprawę po Bożemu. Cokolwiek przeżywasz dziś w twoim życiu, dwie siły będą na ciebie działać. Nie wiem, co dzisiaj, gdybym podszedł do każdego z was, spojrzał w twoje oczy i zapytałbym cię, jaki jest dziś twój największy smutek i problem. Każdy z was być może powiedziałby coś innego. Ale na pewno mogę wam powiedzieć dwie rzeczy. Diabeł będzie chciał to wykorzystać. Zło będzie chciało wykorzystać, żebyście stracili cierpliwość, żebyście zmienili sposób myślenia, żebyście nie poszli za Jezusem. A Jezus będzie chciał wam powiedzieć: ufaj mi, ja zwyciężyłem świat. Trwaj teraz ze mną, przejdziesz ze mną swoją dolinę cienia, przejdziesz ze mną, nie słuchaj głosu, które chcą cię zabrać z moich śladów. Zostań przy mnie. I my lubimy ten czas cudów, pieści, słowa, szczególnie kiedy ten Pan jest w nas taki realny, kiedy trwa uwielbienie, kiedy mamy wspaniałą chwilę, ale okazuje się, że to nie miejsce, które powinniśmy zajmować cały czas. Bo jest coś więcej niż być w takim miejscu. Jest świat, który Bóg umiłował. Jest plan, by świat zrozumiał. Bóg nie mieszka w domu, który uczynił mu człowiek, nawet bardzo kochany. Jest plan, byśmy zamieszkali w jego domu. Piotr doświadcza chwili nieba. Nie do opisania. Jego słowa brzmią śmiesznie nawet dla niektórych, ale nikt się nie śmieje. On jest w zachwycie. Ale Bóg mówi, jakby chciał powiedzieć przez tą historię: wiesz co, mam coś więcej niż zachwyt. Ja będę waszą ciszą, ale ja też będę głosem trąby. Ja będę waszym schronieniem, ale ja też jestem Panem, który za was będzie walczył. I to jest to, przed czym i na co szykuje się Jezus. Nie wiem, o czym rozmawiał z Mojżeszem i z Eliaszem, ale na pewno centrum tej rozmowy był krzyż, który się zbliżał. Był czas, który miał wypełnić Mesjasz, Baranek Boży, przeznaczony do tego szybciej, niż światy powstały i wszechświaty, od założenia, od fundamentów wszystkiego, co możemy nazwać istnieniem. On jest, ale Bóg ma coś więcej. O, jak fajnie, zostańmy. Nie, jest coś jeszcze. I to wszystko po to mówiłem, żeby wam to coś jeszcze w dwóch słowach powiedzieć zaraz. Mateusz 17,5. Gdy on jeszcze mówił, oto obok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Nasza ludzka natura prawie gotowa powiedzieć Bogu: ciii, nie mów teraz, jest tak wzniośle. Niedawno Piotr powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A teraz znowu słowo brzmi: Bóg ma coś ważnego do powiedzenia. Jego, słuchajcie, jeżeli spotkałeś Jezusa, to usłyszysz właśnie to słowo. Jeżeli kiedykolwiek chociaż kawałeczek swojego chrześcijańskiego życia spędziłeś w bliskiej relacji z Panem, to będziesz wiedział, że to jest teraz ważne. Jego, słuchaj, Jezusa. Nie daj się przez cokolwiek idziesz w życiu wytrącić słuchania Jezusa. Bóg ma coś ważnego do powiedzenia. Jego, słuchajcie. Słyszymy to? To jest wyzwanie dla ciebie i dla mnie. Wyzwanie w dniach, w których przyszło nam żyć. Wyzwanie wobec problemów, które ci chcą powiedzieć: nie ma Boga. Wobec problemów, które chcą kpić i śmiać się z twojej wiary. Wobec oszustw i zakłamania tego świata. Wobec jego niestałości. Wobec świata, który jak wzburzone morze zawodzi każdego. Jezus kieruje do ciebie słowo w twój sztorm, w twój krzyk, w twoje sto pytań, w twoje to: Panie, chciałbym zostać na zawsze tu, gdzie jest spokój, cisza, cuda i nie ma nic złego. Jego, słuchajcie, słuchaj, co on powie. Zapowiedział to już w księdze Izajasza. Gdy odsłania nam Izajasz, prorok, który w głębi serca nie tylko krzyż widział, ale widział Mesjasza. Izajasz 42,1 mówi: oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Tu Bóg się do tego przyznaje. I gdy Piotr jeszcze mówi, rozlega się ten głos, jest jakby pouczeniem. On jest tym namiotem, w którym z wami się chcę spotykać. Słowo stało się ciałem i zbudowało namiot wśród was. Wejdźcie w ten namiot. Jego, słuchajcie, wszystko inne się nie liczy. Nie powołałem was do religijnych zachwytów, ale do życia w śladach mojego Syna. Jak cokolwiek się dzieje w twoim życiu, spójrz, spłyń głowę, idź po śladach Jezusa. Głos nie mówi: Piotrze. Z nieba się nie rozlega głos: Piotrek, podobasz mi się. Nie. Nie rozlega się z nieba głos: Piotrze, podobasz mi się. Jaki ty pobożny jesteś, no dobry chłop. Z nieba się rozlega głos, który zmieni każdego z nas. To jest syn mój. On mi się podoba. Kiedy Bóg patrzy na twoje modlitwy, to patrzy na Jezusa. Kiedy Bóg słucha twoich modlitw, to słucha Jezusa. Bóg nic innego w Kościele nie widzi oprócz Jezusa. W Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem. To jest natura Kościoła, to jest cała psychologia Kościoła. To jest to, tak Bóg spogląda na nas. To jest syn mój, on mi się podoba. A w czym się podoba Bogu? W posłuszeństwie. I Mateusz 6 werset dalej, kolejny, mówi: a gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. Jednak nie chodzi o to, aby być tam, ale o to, co zrobić mamy i co usłyszeć. Wzniosłość chrześcijaństwa nie jest w jego liturgii. Nawet jakby niebiańsko się nam tu nie zrobiło, wzniosłość chrześcijaństwa przez wieki jest w jego posłusznej miłości. Miłości, która śmierć woli wybrać, niż zostawić Pana. Bardzo się bali. Słyszeli Boga i nie mieli pomysłu, co dalej. Gdyby nie Jezus, to pewnie by myśleli, że poumierają. Zareagowali tak, jak wszyscy na głos Boga. Wiedzieli, że tego dnia nie da się tak po prostu przeżyć. Powiem to po naszemu. Nie da się spotkać naprawdę Jezusa i nie zmienić. Człowiek, który udaje, że spotkał Jezusa, przy pierwszych problemach wraca do swoich starych zwyczajów, bo on się po prostu nie zmienił. On się przebrał. Ubrać można maskę chrześcijanina. Można się przebrać za kogoś, ale dlatego mówię, że najtrwalsze osoby w Kościele, najmocniejsi uczniowie Chrystusa, to są ci, którzy nawrócili się pod krzyżem Golgoty. Nie ci, których przekonano czymś tam, że jak tu przyjdziesz, to dostaniesz coś, będziesz coś tam miał, będzie ci lepiej, ty nawróć się i w ogóle to będziesz bogaty, a problemy to znikną w ogóle. Nie, takich ludzi bardzo łatwo wyrwać, wiecie, jeśli ktoś tak przyszedł do zboru. A jeżeli ktoś przyszedł do zboru dlatego, wszedł do kościoła, powinien powiedzieć, nawet tu nie jest kwestia zbór, a kościół. Jeżeli wszedłeś w naturę Chrystusa, zobaczyłeś Go i spojrzałeś na Golgotę i przeżyłeś coś z tego, co się stało na Golgocie, to jest ten rodzaj ludzi, których można doprowadzić do wstrząsu, do płaczu. Da się sprawić, że będą płakać, będą cierpieć, będzie im ciężko, ale ich już nic nie wyrwie, bo oni spotkali Pana. O tym wiedzieli ci, którzy próbowali zabić Kościół. Mówili: ci spotkali Pana. To widać. Bo tego nie da się inaczej przeżyć. I ostatnie dwa wersety. I przystąpił Jezus i dotknął ich i rzekł: wstańcie i nie lękajcie się. A podniosły oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. Gdyby ktoś zapytał cię dzisiaj, kiedy będziesz wracał do domu ze zboru, no i co tam przeżyłeś w tym twoim kościele? Może cię zapyta z szacunkiem, co przeżyliście na nabożeństwie, a może z kpiną, co tam w twoim kościółku? A może diabeł zacznie ci szeptać do ucha: to nie zmieniło wyniku twoich badań. Nic nie widzę. Jezusa tylko chcę widzieć. Jezusa chcę widzieć. Wszystko inne musi się dostosować. Jezusa chcę widzieć. To są te słowa, dla których ten fragment jest niesamowity. Tylko Jezusa samego. Co za wspaniałe słowa, to recepta na życie, to wszystko, co nam trzeba mieć przed oczyma, nawet po najbardziej duchowych przeżyciach. Na nic nam wszelkie duchowe przeżycia, jeżeli nie zostawią nas właśnie z tym, że Jezusa widzę i stawiam kolejny krok w Jego ślady. Amen. Dam rady. Chociaż wiem, że przyjdzie jeszcze płakać. Potem znów będę się śmiać, a potem być może znów płakać. Wiem, że na tym świecie nieba nie będzie, ale stawiam kolejny krok, bo ja wiem, że zbliża się dzień, kiedy prawdą się stanie, że wszelkie łzy zostaną obtarte, że już tylko radość będzie, tylko pokój i tylko samo dobro i po prostu będzie cudownie, ale na tym świecie to się nie stanie. Nie z tym systemem, który tu jest. Jeśli to będzie coś innego, to nie usłyszeliśmy tego, co trzeba. A więc cokolwiek, czy sytuacja, czy człowiek zapyta cię, no i co masz z tego nabożeństwa? Tylko Jezusa samego mam. To jest to, co mam. Oni to przeżyli. A zaraz potem stało się to, co i nam się stanie, gdy się będzie wydawać, że śmierć jest silniejsza. Wstańcie. Bóg nie chce, żebyście tak leżeli, lecz abyście mnożyli. Pośle was, wyposażę was. On będzie dochodził do krzyża. Oni będą świadkami zwycięstwa, nadal się bojąc. Wstańcie, znaczy też chodźcie, jest życie do przeżycia, nie religia do odczuwania. Ja nie chcę, byście tu zostali czując, ale abyście poszli żyjąc. Ja nie jestem Bogiem, który jest taki delikatny, że musicie ze mną uciec gdzieś poza strefę swoich problemów. Ja jestem Bogiem, który przez środek problemów z wami przejdzie. Prawdziwe spotkanie z Bogiem sprawia, że widzimy naszą małość, grzeszność, ale to znika, bo celem nie jest pokazanie nam, jak źli jesteśmy. To nie jest cel Boga. Celem jest zobaczyć Jezusa, tylko samego Jezusa. A On zmieni wszystko, kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek się dzieje. Nie na siłę, ale łagodnie. Nie z przymusu, ale wtedy, gdy otworzysz się, jestem cały Twój, Panie. Zmieniaj mnie, On wystarczy, On podoba się Bogu. Nie musimy widzieć Mojżesza lub Eliasza. Mamy nie tracić z oczu Jezusa, bo nawet jeśli przez chwilę Mojżesza i Eliasa nie zobaczysz, obyś Jezusa widział. Przy Nim zobaczymy resztę. W Nim wszystko, co ma dla nas Bóg. W Nim jest jedyna szansa, byśmy mogli Bogu się podobać. Innymi słowami, On mówi, nie budowy namiotów i religijnego nastroju chcę, ale popatrzcie na mnie. Idę, a wy wstępujcie w moje ślady. W porządku Królestwa Bożego są wokół Niego dwaj święci, Mojżesz i Eliasz. W porządku Królestwa tego świata, kiedy Go w końcu przybiją do krzyża, jest koło Niego dwóch złoczyńców. W porządku Królestwa Bożego Pan jaśnieje. W porządku miłości, która całą sobą płaci za Twój i mój grzech, Pan wywyższony na krzyżu zostaje otoczony ciemnością, która zaczyna pokrywać całą ziemię. Tu ludzie chcą z Nim zostać, ale już wkrótce wobec krzyża zechcą od Niego uciekać. Tu Ojciec jest obok i nie milczy. Tam rozlegnie się najbardziej dramatyczny płacz i okrzyk, jaki wszechświat słyszał. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ojcze mój, czemuś mnie opuścił. Tu człowieczeństwo Jezusa pokazuje nam Jego boskość. Tam Jego boskość pokaże nam Jego człowieczeństwo. I On mówi, chcę, byście tylko mnie widzieli, tylko Jezusa widzieć. Zobaczyli tylko Jezusa samego. Kościołowi ta wizja wystarczy, żeby nie zboczyć z kursu, żeby dojść tam, gdzie mieliśmy dojść. I to wam chciałem dziś powiedzieć. Amen. Niech Pan was błogosławi.